słoneczną sobotę 8 lutego. Dzień dobry, mówią Państwu Rafał Regulski, no i jeszcze raz Jarosław Pachczyński realizujący audycję. W naszej rozmowie to był tydzień w Wielkopolsce. W zasadzie będzie jeden temat w różnych odsłonach. Relacja pomiędzy lokalną władzą a obywatelem, mieszkańcem, wyborcą, i to w wersji obywatela, mieszkańca, wyborcy, protestującego. W studio witam dziennikarza, reportera Głosu Wielkopolskiego Tomasza Barylskiego.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panowie.
A zdalnie na Zoomie redaktora Jarosława Adamka z Radia Elka w Lesznie.
Dzień dobry Państwu.
To był tydzień w Wielkopolsce.
I od Leszna zaczynamy. Tam przedwczoraj w szkole podstawowej numer 1 odbyło się burzliwe spotkanie władz miasta z rodzicami. Jak donosił nasz reporter Jacek Marciniak, około miesiąca wcześniej prezydent Grzegorz Rusiecki poinformował o likwidacji tej szkoły. Posłuchajmy prezydenckiego dwugłosu w tej sprawie. Mówią wiceprezydent Maciej Grabianowski i prezydent Grzegorz Rusiecki.
W wyniku danych demograficznych, które przedstawiliśmy, trzeba wytypować jedną szkołę do zamknięcia. W wyniku tych prognoz 1200 uczniów mniej w ciągu 6 lat, 55 oddziałów mniej. Za 6 lat, za 7 lat może okazać się tak, że w wyniku urodzeń nowych mieszkańców Leszna z 24 roku w całym systemie, we wszystkich szkołach podstawowych będziemy mieli 18 oddziałów. To są dane, które się nie zmienią.
Nie ma odwrotu. No, analizy przeprowadza się przed podjęciem decyzji, a nie po podjęciu decyzji. Tutaj ta analiza była bardzo głęboka, bardzo szeroka, trwała wiele miesięcy i jest jedyną z możliwych. No, demografii nie da się oszukać, chociażbyśmy stanęli na głowie, nie urodzi nam się więcej dzieci w roku 2020, 2021 czy 2022.
Prezydenckie głosy brzmią stanowczo, jednoznacznie. Rodzice są zawiedzeni.
No, jestem rozczarowana brakiem chęci dialogu i to cały czas przewija się w wypowiedziach prezydenta, wiceprezydenta. Nie ma chęci nawiązania współpracy, dialogu, rozmowy z mieszkańcami.
Tak, niestety, ponieważ mieliśmy się tutaj spotkać dla dialogu, a tak naprawdę przedstawiono nam prezentację, przedstawiono nam dane i próbowano nas cały czas skłócić z innymi szkołami i udowadniać, że my mamy po swojej stronie tylko emocje, a nie merytorykę. Podczas gdy o tej merytoryce nie chciano rozmawiać, ponieważ wtedy mówiono, że porównujemy się i uważamy się za lepszych.
Panowie, czy ta sprawa jest już rozstrzygnięta i nie ma tu pola na rozmowy? Redaktor Jarosław Adamek, Radio Elka.
No, ta sprawa będzie rozstrzygnięta w najbliższy czwartek, ponieważ wtedy jest sesja Rady Miasta i wtedy Rada Miasta podejmie uchwałę o zamiarze likwidacji, bo to zawsze tak jest, że najpierw jest ta uchwała o zamiarze, potem dopiero
bodaj do końca marca musi taka uchwała być podjęta, jeżeli pamiętam przepisy dobrze.
Tak. Także w ten czwartek ta sesja się odbędzie. Jeszcze w poniedziałek czeka nas ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miejskiej. Pewnie będzie także burzliwe. Myślę, że rodzice nie odpuszczą. Rodzice są rzeczywiście bardzo zdeterminowani do tego, żeby tę szkołę obronić. No a w tego typu sporach, w tego typu dyskusjach emocje zazwyczaj biorą górę. No, każdy z panów, szanownych moich kolegów, kto brał udział w takich dyskusjach, ja to zawsze podaję przykład zebrań wiejskich, bo one są zawsze takie najbardziej gorące, no to wiecie, że tam merytoryczność gra taką rolę. No gra, natomiast te emocje grają zawsze dużo większą.
A panie redaktorze, czy to jest duża szkoła, ta jedynka leszczyńska?
Nie, to nie jest duża szkoła, to jest najmniejsza szkoła w Lesznie. Ona jest pierwszą szkołą, która w Lesznie powstała. I jest na Starówce. I jest w starym takim poniemieckim budynku, bez sali gimnastycznej, bez dużego podwórza czy boiska. Zresztą prezydenci, wybierając tę szkołę, bo prezydent Rusiecki mówił, że miał do wyboru jedynkę lub dwójkę. Dwójka jest taką tysiąclatką klasyczną, ale z salą gimnastyczną, z większą ilością sal, pół wieku młodszą, jeżeli nie więcej. No mówi, jednak wybrał tę szkołę numer jeden. Natomiast specyfika tej szkoły jest taka, że do niej chodzi bardzo mało dzieci z okręgu. Natomiast bardzo dużo dzieci spoza okręgu ze względu na specyficzny program wychowawczy, jaki w tej szkole jest wprowadzony.
W tej jedynce właśnie.
Tak jest. To jest tak zwana budząca się szkoła. To jest taki ruch szkół z takimi różnymi nowoczesnymi rozwiązaniami edukacyjnymi, pedagogicznymi, bez dzwonków, bez ocen, z takim bardzo podmiotowym podejściem do ucznia, z niewielką liczbą uczniów w klasach i bardzo wielu rodziców, którzy szukają takiej trochę alternatywnej szkoły, wybiera właśnie jedynkę i tam swoje dzieci oddaje. I dlatego tak bardzo ci rodzice tej szkoły bronią. No troszkę tak, gdzie emocje biorą górę, bo tego akurat, to akurat w tym materiale nie wybrzmiało, ale kiedy pojawił się pomysł likwidacji tej szkoły, to ci rodzice też troszkę chyba może za ostro zagrali, bo pojawiły się takie argumenty, my jesteśmy fajną, nowoczesną szkołą, a inne szkoły to jest tak zwany, bardzo lubili używać tego sformułowania, model pruski, gdzie w Wielkopolsce zwłaszcza, jak się mówi model pruski, to zaraz nam się przypomina co? Września, Maria Konopnicka, Prusak męczy polskie dzieci i tak dalej. No więc ci rodzice z innych szkół, nauczyciele z innych szkół mówią, no kurczę, to my jesteśmy tutaj gnębicielami dzieci, a tylko wy jesteście najlepsi. Także tutaj się zaczęły pojawiać te animozje. No i one też, jak to na emocje przystało, no zagrały i grają jeszcze cały czas do dzisiaj.
A panie redaktorze, proszę jeszcze wyjaśnić, bo mamy taką też informację w tej sprawie, z tą sprawą związaną, że ponad 100 naukowców i działaczy edukacyjnych z całej Polski podpisało list otwarty do prezydenta Leszna, w którym wyrażają protest przeciwko planowanej likwidacji tejże szkoły jedynki.
Tak, tak, tak. Był taki list, tam chyba 106 osób było podpisanych. On się ukazał dzień przed tym spotkaniem, które państwo na początku audycji przedstawili. No i tu rzeczywiście zarówno naukowcy, specjaliści od pedagogiki z kilku uczelni, także z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pamiętam, a także tacy działacze edukacyjni, zarówno nauczyciele, jak i ludzie, którzy prowadzą niepubliczne szkoły, którzy prowadzą różnego rodzaju takie ośrodki kształceniowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, no oni wszyscy bronią tego nowoczesnego modelu szkoły, tej szkoły budzącej się, który jest właśnie w tej szkole realizowany, no i mówią, że no to jest taka rzeczywiście wyjątkowa szkoła, no i dlatego ta szkoła powinna ocaleć.
To jeszcze jedno pytanie, to już może do obu panów. Czy sądzicie, że takie właśnie nowatorskie programy typu budząca się szkoła, czy one właśnie się lepiej sprawdzają i realizują w małych placówkach? Czy duża szkoła licząca 800, 1000 uczniów też może takie programy realizować? Czy to już jest nie do zrobienia w dużej szkole?
Może kolega, redaktor.
Tomasz Barylski, Głos właśnie. Wielkopolski.
Myślę, że jak najbardziej można to realizować zarówno w tych mniejszych szkołach, jak i większych. To jest kwestia tak naprawdę zorganizowania się, dogadania. Wiadomo, mniejsza szkoła, mniej uczniów. Wydaje się to teoretycznie łatwiejsze, ale nie można też wykluczać tych większych placówek.
Mm-hmm. Co Tomaszu myślisz, słysząc o sprawie tak emocjonalnie tobie odległej, bo nie pracujesz na tym terenie? Jak to twoim zdaniem przebiega? W ogóle też, to może za chwileczkę to pytanie też do redaktora Adamka, czy można mówić, że władza rozmawia tutaj z rodzicami, czy za późno rozmawia, czy...
W tym konkretnym przypadku za późno są te rozmowy. Wydaje mi się, że to powinno mieć miejsce jeszcze przed tym zamiarem likwidacji tej szkoły.
Ale zamiaru jeszcze nie ma, nie? Bo okay. Będzie to 13 lutego, być może taka uchwała zapadnie.
Ale tak i tak wydaje mi się, że to jest za późno. Też pozwolę sobie odwołać się do przykładu z powiatu śremskiego. To jest mała szkoła w gminie Książ Wielkopolski w miejscowości Konarzyce, gdzie też radni przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji tej placówki. Uczęszcza do niej 36 dzieci. 28 uczy się w szkole, 8 to jest oddział przedszkolny. Tutaj subwencja, którą gmina otrzymuje na tą szkołę, to jest 500 tysięcy złotych, a drugie dwa razy tyle gmina musi dołożyć. czyli utrzymanie tej szkoły, to jest 1,5 miliona złotych. I tutaj odbyło się takie spotkanie już po fakcie, jak przyjęli radni tą uchwałę na sesji, gdzie właśnie samorządowcy tłumaczyli rodzicom te wszystkie liczby, przedstawiali, jak to wygląda. I tutaj na jednego ucznia w Konarzycach przypada kwota 50 tysięcy złotych rocznie, a w Książu Wielkopolskim, gdzie też jest szkoła podstawowa, to jest 15 tysięcy złotych w skali roku. Tutaj też dochodzi ten argument demograficzny, że no nie przeskoczymy tego, że rodzi się mniej dzieci. Rodzice tutaj mieli pretensje do samorządowców o to, że za późno się o tym dowiedzieli. Ten punkt o tej uchwale został dodany na sesji, w zasadzie był już porządek obrad sesji, został dodany. Twierdzili, że nie wiedzieli nic o tym wcześniej. Radni się tutaj bronili, że temat też był analizowany, właśnie pochylali się nad tymi liczbami, jak to wszystko wygląda, demografia, kwestie finansowe. Jeszcze zarzucili tutaj burmistrzowi i radnym, że nie zrobili nic, żeby tą szkołę uratować, obronić. Tutaj piłeczka została odbita w ten sposób, że ta szkoła wcześniej nadawała się do likwidacji i to nie jest tak, jak twierdzą, że nie zawalczyli. Generalnie rodzice zebrali i mieszkańcy tej miejscowości prawie 400 podpisów w sprawie nielikwidowania tej szkoły. One zostaną przekazane do kuratorium oświaty. Mhm.
Ja tylko tutaj wejdę w słowo, bo może jeszcze do pana redaktora Adamka pytanie, bo tutaj kolega jednoznacznie zabierkował, że za późno ta rozmowa, za późno ta debata, a pan tam będąc na miejscu w Lesznie, jak to ocenia?
No, debata o przyszłości szkoły ruszyła właściwie zaraz po wyborach samorządowych. Otworzył ją ten nowy prezydent, bo Grzegorz Rusiecki jest prezydentem wybranym w kwietniu ubiegłego roku. I już kilka miesięcy, tam chyba 2 miesiące po wyborach, poszedł taki pierwszy sygnał. Będziemy musieli coś zrobić ze szkołami. W listopadzie chyba się, czy w grudniu, jakoś tak pojawił się pomysł na tą jedynkę. To gdzieś miesiąc temu, mniej więcej. No pytanie, kiedy jest ten dobry czas? W poprzedniej kadencji samorządu przez chwilę taki pomysł był. Ówczesny prezydent Borowiak gdzieś tam zgłosił taki sygnał, że może by tą jedynkę zlikwidować. To była jeszcze kwestia wtedy pomysłu budowy nowej siedziby szkoły kolejnej na Starym Mieście, czyli Trójki. No i wtedy też były protesty i wtedy tego problemu nie rozwiązano. No tutaj dotykamy zawsze tego problemu, jaki jest dobry moment na trudne decyzje.
Tak.
Grzegorz Rusiecki na samym początku kadencji postanowił te trudne decyzje podjąć. Ja nie wiem, czy to nie będzie czasem najtrudniejsza decyzja w całej tej kadencji obecnego prezydenta. Mhm.
Ja tylko myślę, że wielu samorządowców jest przekonanych i wcale bym nie twierdził, że nie mają racji, że ta uchwała o zamiarze likwidacji być może rozpoczyna tę debatę, bo uchwała o zamiarze likwidacji nie jest uchwałą likwidującą szkołę, tylko wyrażającą, że mamy taki zamiar i teraz będziemy o tym debatować przez jakiś czas. Ale nie wiem, czy mam rację.
Jednak chyba najczęściej uchwała o zamiarze jest już takim przesądzeniem. I no, tu jest jeszcze jeden ten taki wentyl bezpieczeństwa, czyli to jest jeszcze kwestia opinii kuratorium oświaty, która jest wiążąca dla samorządu. Więc jeżeli kuratorium powie nie, no to samorząd, jeżeli się nie mylę, jest skazany na taką no, prawną drogę w sądzie administracyjnym na uchylenie tej opinii. Tutaj nie chcę zamieszać, bo aż takim specjalistą nie jestem. Natomiast to nie jest jeszcze absolutny koniec. Natomiast no, myślę, że zdecydowanie, jeżeli zostanie ta uchwała podjęta, to już raczej drogi wstecz nie będzie.
To jeszcze krótko, czego spodziewać się 13 lutego właśnie podczas obrad Rady Miejskiej Leszna? Panie redaktorze, będą emocje?
Znaczy, emocje na pewno będą. Natomiast tak naprawdę liczy się, kto ma ile szabel.
Zobaczymy.
Prezydent Wysiecki i jego klub Koalicji Obywatelskiej jest klubem, który ma absolutną większość. To znaczy, jeżeli nawet opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Łączy Nas Leszno, czyli klub byłego prezydenta Łukasza Borowiaka, powiedziałyby nie, to jest ich za mało, żeby to przegłosować. Pytanie oczywiście, czy Grzegorz Wysiecki ma klub pod kontrolą i czy mu się żaden radny nie wyłamie?
Przekonamy się już 13 lutego, w czwartek, o czym oczywiście również na antenie Radia Poznań poinformujemy i przenosimy się do Śremu.
Rzadko mi się zdarza umawiać na nagrania o tej
godzinie, tak.
Jesteśmy 10 minut przed północą. No.
Od prawie 2 tygodni 90% śremskich ulic przez 4 nocne godziny tonie w ciemnościach, mówi Rafał Hejne, społecznik, były radny, który zbierał podpisy pod petycją o przywrócenie nocnego oświetlenia.
Równo o północy gasną światła i tutaj jest bardzo ciemno. To jest raj dla złodziei, dla wandali, bo wiadomo, jak zapadamy w głęboki sen, to wtedy hulaj dusz, opiekła nie ma.
W ciągu ostatnich dni Komenda Powiatowa Policji w Śremie nie odnotowała żadnych przestępstw, do których doszłoby w porze nocnej.
Zapewnia podinspektor Ewa Kasińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Przed i po północy nie udało mi się spotkać na ulicy żywej duszy, nie licząc mojego rozmówcy, który zbierając podpisy poznał zdanie mieszkańców miasta.
Gmina jest zobowiązana do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo.
Burmistrz Śremu Grzegorz Wiśniewski twierdzi, że do decyzji o wyłączeniach zainspirowali go sami mieszkańcy.
Mamy na terenie gminy lampy Enei, to są te stare, żółte lampy, które bardzo słabo świecą. No i prośba od mieszkańców była taka, czy można by powymieniać te lampy na LED-owe, tak aby no, świeciły normalnie.
Zapada więc decyzja o wyłączeniu żółtych lamp, by za uzyskane w ten sposób oszczędności kupić lampy LED-owe.
Oczywiście wcześniej sprawdziliśmy na monitoringu, jaki jest ruch w tych godzinach 24-4 w nocy. Ja sam osobiście 2 razy nawet się przejechałem przed godziną 1 w nocy po terenie Śremu. No to jeżeli chodzi o osoby fizyczne, nie spotkałem nikogo. Jeżeli chodzi o pojazdy, to spotkałem 1-2 pojazdy.
Niestety do tego planu wkradł się błąd. Lampy sodowe świecą jedynie na części ulic, a ciemno było prawie wszędzie.
Okazało się, że podczas wyłączenia wyłącza się też nasze oświetlenie gminne i w części tonowe, które było w ostatnich latach budowane.
Mieszkańcy mają pretensje nie tylko o ciemności, ale także o to, że nie zostali poinformowani o wyłączeniach. Na ciekawej rozmowie czas do północy zleciał szybko, a o północy latarnie nie zgasły.
Widzę, że jest pan zaskoczony.
Jestem zaskoczony, bo to jest dosłownie 2 tygodnie i się świecą.
Burmistrz Grzegorz Wiśniewski przyznaje, że niewyłączenie lamp minionej nocy to jego sprawka.
To oświetlenie przywrócimy. Możliwe, że dzisiaj, bo ja dzisiaj jestem, tak jak mówiłem, pierwszy raz w pracy od ponad 2 tygodni.
No jeżeli tak się stało, że faktycznie te lampy będą teraz świecić, że to nie jest tylko na chwilę, no to należy się cieszyć, bo akcja zadziałała i osiągnęła skutek.
Decyzja o przywróceniu oświetlenia ulicznego nas ucieszyła. Z punktu widzenia bezpieczeństwa to ważna sprawa.
Tak, akcja zadziałała i to obywatelska akcja, a państwo już się domyślili, w czym rzecz była. Mianowicie w Śremie przez 2 tygodnie niemal panowały egipskie ciemności, ale zrobiło się jasno. I te sprawy opisywałeś ty, czyli redaktor Tomasz Barylski, Głos Wielkopolski. Powiedz mi w ogóle, dlaczego, przypomnijmy może, dlaczego władze Śremu nie po raz pierwszy wyłączyły w części miasta lampy na noc?
Było to związane z oszczędnościami, tak jak to miało miejsce 3 lata temu. Taką informację uzyskałem, kontaktując się z Urzędem Miejskim w Śremie, że jest to kwestia oszczędności i jest to właśnie realizowane z tego względu. To decyzja burmistrza. W dowolnej chwili można odwołać tą decyzję. Na wiosnę, kiedy gmina otrzyma rachunki za energię elektryczną, będzie w stanie oszacować, ile tak naprawdę udało się zaoszczędzić.
Mhm. Czy twoim zdaniem rzeczywiście tutaj obywatele odnieśli w tym sporze właściwie o światło z władzami sukces?
Według mnie presja ma sens. Presja, bunt, wyrażenie swojego zdania przez mieszkańców. Gdzieś tam ten temat bardzo mocno poruszył Śremian. Nie dość, że dzwonili do urzędu, pisali do naszej redakcji, komentowali to szeroko w internecie. Wskazywali właśnie ten podstawowy argument, bezpieczeństwo, że nie można oszczędzać kosztem bezpieczeństwa mieszkańców. Tutaj pan burmistrz mówi, że nie spotkał nikogo w tych godzinach nocnych na ulicach, a też sam rozmawiałem z niektórymi mieszkańcami, którzy mówią, że wracają w tych godzinach z pracy, jest ciemno. I teraz nie daj Boże, jak jedzie samochodem, wejdzie mu ktoś pod maskę. Już nawet nie mówię na przejściu dla pieszych, ale poza przejściem dla pieszych. Nieszczęście gotowe. Też właśnie pojawiły się te obawy dotyczące ewentualnego napadu czy jakiegoś innego niepożądanego zdarzenia. No i tutaj pan Rafał Hejne wziął sprawy w swoje ręce. Były radny powiatu śremskiego, gdzie sam przygotował tą petycję. Udało mu się zebrać około 500 podpisów wśród mieszkańców.
Panie redaktorze, patrzę teraz na monitor i na redaktora Jarosława Adamka. Jak pan się z tą sprawą zapoznawał, to jak w ogóle pan patrzy na takie myślenie, że można wyłączyć w nocy lampy, bo chodzi mniej ludzi, ruch jest mniejszy i właściwie ryzyko, że coś się stanie, nie jest duże?
No na pozór, czy na pierwszy rzut oka jest, wydaje się to oczywiste, tak, żeby jednak może nawet nieliczni, no ale chodzący po dworze, mówiąc po wielkopolsku, ludzie byli bezpieczni. Jak to ładnie pan redaktor powiedział, na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Ale ja się zastanawiam, na czym można oszczędzać. Samorządy mają strasznie rozdęte budżety pod względem wydatkowym. Na inwestycje idzie najczęściej 10% ogółu wydatków, reszta to są wydatki bieżące. I teraz na czym można oszczędzić? Dzisiaj te samorządy no, mają do wyboru albo znów podnosić podatki, co jest niepopularne jeszcze bardziej chyba niż wyłączanie lamp. No i teraz oszczędzajmy. Na oświacie, przykład leszczyński, nie będziemy oszczędzać na dzieciach. Na bezpieczeństwie nie będziemy oszczędzać. Na czym oszczędzić? Na kosztach osobowych, powiedzmy, pensje sobie obniżcie. Jak obniżą się pensje urzędnikom, to ci urzędnicy po prostu pójdą do innej pracy. I no, będzie selekcja negatywna, czyli pracować będą tylko ci, którzy nie potrzebują pieniędzy albo nie potrafią nic więcej. Na czym jeszcze można w samorządzie oszczędzić przy budżetach, które są no, potwornie rozdęte pod względem wydatków bieżących.
Ale kiedy pan mówi o rozdętości, to nie mówi pan o jakiejś takiej, nie wiem, samowoli samorządowej, że szastają tymi pieniędzmi na lewo i prawo, bo tak to trochę brzmi, kiedy pan mówi o rozdętym budżecie.
Przykład Leszna. Wydatki w tym roku w budżecie to jest 640 milionów złotych. Z czego na oświatę idzie 330 milionów. Ponad połowa, tak? To są koszty osobowe, to są wynagrodzenia, to są te największe pozycje. No i trzeba ludziom płacić, tak? Jeszcze w dodatku podnosi się pensję minimalną odgórnie, rządowo, a tu jeszcze może trzeba by pomyśleć o podwyżkach, no bo każdy pracownik wobec galopującej inflacji oczekuje, że także będzie rosła jego pensja. No więc ja nie mówię, że one są rozdęte pod względem, jest to słynne słowo Bizancjum, ale ja akurat mam uwielbienie dla Cesarstwa Bizantyjskiego i uważam, że to słowo jest niewłaściwie używane, ale to nie jest marnotrawstwo najczęściej. No, można oczywiście dyskutować, czy burmistrz, wójt potrzebuje nowego samochodu, czy nie wiem, czy potrzebuje, tak jak w przypadku Leszna, remontu gabinetu, bo właśnie trwa remont tam gabinetów u prezydenta. No można się nad tym zastanawiać. Ale no mówię, na czym w gminie oszczędzić, kiedy trzeba gwałtownie szukać oszczędności.
I tym pytaniem redaktora Adamka ten wątek zamykamy. Przenosimy się do Szamotu.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Tak, jest w tych dniach sensacyjna informacja dotarła do nas z Szamotu. Burmistrz chce odstąpić od budowy wielkiego osiedla w Pamiątkowie. 3 dni wcześniej odbyło się burzliwe zebranie mieszkańców z władzami gminy i przedstawicielem inwestora. W czwartek wieczorem burmistrz Piotr Michalak napisał na swoim profilu facebookowym, że na najbliższej sesji złoży wniosek do radnych o uchylenie uchwały o wywołaniu planu miejscowego dla Pamiątkowa, który miał otworzyć drogę do inwestycji. A nam, Radiu Poznań, Piotr Michalak powiedział, że do tej decyzji skłonił go mocny głos mieszkańców.
bardzo, bardzo mocno, silnie wyrażone. Nie ukrywam, że nie spodziewałem się takiej reakcji. Spodziewałem się podobnej reakcji, gdybyśmy proponowali tam, nie wiem, spalarnię śmieci, fermę drobiu i tym podobne uciążliwe działalności.
Nowe osiedle w Pamiątkowie, planowane tam od wielu lat, miało być jednym z elementów rozwoju gminy Szamotuły. Odpowiadam za ten rozwój jako burmistrz, ale człowiek zawsze będzie u mnie na pierwszym miejscu, a wy, mieszkańcy Pamiątkowa i okolicznych wsi, bardzo wyraźnie powiedzieliście mnie i radnym, na czym wam zależy, napisał Piotr Michalak. Oczywiście mieszkańcy się ucieszyli. A ja pytam teraz moich gości, naszych gości, czyli dziennikarzy Jarosława Adamka z Radia Elka i Tomasza Barylskiego z Głosu Wielkopolskiego. Jak panowie to oceniają? Można by znowu powiedzieć, że znowu protest ma sens, można by tak powiedzieć. Nie wiem, który z panów pierwszy, może pan Tomasz Barylski.
W tym konkretnym przypadku Pamiątkowa, tej inwestycji, planów gminy, żeby tutaj powstało takie osiedle, pojawiło się to, czego zabrakło w Śremie w przypadku wyłączenia tego oświetlenia, czyli konsultacje społeczne. Było tutaj spotkanie z mieszkańcami Pamiątkowa. Tak jak doczytałem, około 1000 mieszkańców uczestniczyło w tym spotkaniu. Przedstawili swoje argumenty. Wyrazili zaniepokojenie tym, że te tereny rekreacyjne nad jeziorem Pamiątkowskim mogą być zniszczone przez tą inwestycję. Wskazywali na zagrożenia ekologiczne czy utratę też ziemi rolnej. Czyli był tutaj ten dialog, wysłuchanie wzajemnych argumentów. To jest to, czego właśnie zabrakło w przypadku Śremu.
A sam protest, czy was nie dziwi, panowie? Jarosław Adamek?
Ja szczerze mówiąc nie wiem, nie znam tej historii, poza tym co przeczytałem oczywiście i usłyszałem, i nie wiem nawet jak to wygląda, czy to Pamiątkowo to jest jakaś podszamotulska miejscowość, gdzie mieszkają autochtoni z dziada pradziada, czy jest to część, która już wybudowała się niedawno. I czy tam są na przykład właśnie nowi mieszkańcy, którzy... No,
może na planach widocznych było widać, że to jest w tej chwili zielona przestrzeń czy polna i tam nic nie ma.
No bo to troszkę jest tak, jak buduje się gdzieś blok i deweloper sprzedaje ten blok jako blok z widokami na las. Ludzie to kupują, a po pół roku widzą, że zamiast lasu obok powstaje nowy blok. Tak, to się nikomu oczywiście nie podoba, bo umawialiśmy się na widok na las. No, także mówię, nie znam tych uwarunkowań, natomiast no tutaj myślę, pan burmistrz policzył sobie chyba trochę głosy i stwierdził, że jednak czy ci nowi, którzy przyjdą, na pewno na niego zagłosują, nie wiadomo, ale jeżeli by nie przyszli, to może ci zagłosują. To tak myślę, że tutaj to jest taka ostrożność wybieranego w demokratycznych wyborach włodarza, który woli dmuchać na zimne. Zresztą wymieniał tam te przykłady tej spalarni czy fermy. No wiadomo, że te rzeczy, kiedy jest zgoda gminy, popularności włodarzowi nie przysparzają.
Mm-hmm. Tomasz Barylski, powiedz, czy twoim zdaniem, w ogóle panów zdaniem, czy to się właśnie tak odbywa, że są protesty w różnych sprawach, oczywiście są takie też sprawy, które być może jednak ta merytoryka w kalkulacji lokalnych władz zwycięża, ale czy to często tak jest, że zanim damy pieniądze na inwestycję chcianą przez mieszkańców, albo jednak nie dopuścimy do inwestycji niechcianej przez mieszkańców, to liczymy sobie te głosy wyborcze, które nam potencjalnie przybędą albo których nam ubędzie.
Może być coś na rzeczy właśnie w takim podejściu. Generalnie trzeba zrobić bilans zysków i strat, tak? Burmistrz czy prezydent, czy wójt widzi tak naprawdę, gdzie miał to największe poparcie, gdzie jest potencjalnie najwięcej jego wyborców. I czasami taka jedna jedyna decyzja może potem utrudnić chociażby reelekcję przy następnych wyborach samorządowych.
Mhm. To nie jest nic nowego, bo to jest na całym
świecie.
Zgadza się. Tak? Prezydenci Stanów Zjednoczonych też sobie liczą mniej więcej, jakie mają poparcie w poszczególnych stanach i jak ich decyzje na to poparcie będzie wpływać. Także to tam nawet nie jest nic, co by było szczególnie gorszące. Natomiast no, to tak się gra, że ja nie wiem, czy pan burmistrz Szamotuł jest pierwszą kadencję, czy jest drugą, bo jeżeli jest drugą, to wiadomo, że trzeciej mieć już nie będzie, więc też nie chcę go skrzywdzić. Jeżeli jest drugą i wie, że już nie będzie na pewno mógł nawet walczyć o głosy, no to szacunek, szapoba, po prostu posłuchał ludzi bez żadnej kalkulacji. Natomiast często takie kalkulacje są przy różnego rodzaju decyzjach.
Tutaj też uderza to, że to miał być taki bardzo ważny czynnik rozwoju gminy Szamotuły. Tak to było pokazywane, że przybędą mieszkańcy, podatnicy też, czytaj. Więc no, decyzja rzeczywiście... Jednego chyba jestem pewien, że ta decyzja burmistrzowi nie przyszła łatwo. Ogłosił ją w nocy na Facebooku, może to była taka refleksja, może to była mini debata gdzieś w wąskim gronie burmistrzowskim, kto wie.
Znaczy są gminy, które bardzo mocno stawiają na tego typu rozwój, przez rozbudowę osiedli, przez pozyskiwanie mieszkańców skądinąd. Pod Lesznem są takie gminy, na przykład gmina Lipno, ale z drugiej strony miasta jest gmina Osieczna, która absolutnie nie idzie w tę stronę i właśnie stawia na to, że my tu mamy jezioro, my tu mamy tereny rolnicze i tam akurat takiego rozwoju budownictwa nowych osiedli nie ma. No, co kraj to obyczaj, co gmina to pomysł.
To ja na zamknięcie tego wątku, czyli naszej wizyty w Pamiątkowie koło Szamotuł, zacytuję, jako że mamy tutaj gościa z Głosu Wielkopolskiego, autorkę tekstu na ten temat Natalię Nowotną w Głosie Wielkopolskim, która cytuje mieszkańców, którzy przyjęli decyzję burmistrza tak. Bardzo się cieszymy, że zapadła taka decyzja. Pamiątkowo to naprawdę fajna, spokojna miejscowość. Jest tam mała szkoła, rodzinna atmosfera. Szkoda, aby to wszystko stało się kiedyś niepotrzebnie przeludnioną metropolią, komentują mieszkańcy.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Przenosimy się jeszcze szybciutko do Konina na ulicę Laskubiecką. To najstarsza ulica na konińskim osiedlu. Jednak do dziś nie doczekała się asfaltu ani chodnika. Ma kilometr długości. Mieszkańcy starają się o jej budowę od kilkudziesięciu lat, ale wciąż słyszą, że nie ma na to pieniędzy. Tak tę sprawę relacjonowała dla nas Michalina Maciaszek.
Żeby tyle lat, my chyba na to podatki też płacimy. I też nam się należy ta droga. W polach mają drogi, co ciągnikami dojeżdżają do pól. I oni mają asfalty, a my nie możemy mieć asfaltu.
W suchych miesiącach, czyli praktycznie od kwietnia, maja, po przejechaniu jednego samochodu robi się niesamowity kurz. Jak jedzie coś dużego, kurz unosi się na wysokość nawet 10 metrów.
Wysypali takim tym, to jest po prostu beton. My na własną rękę kupiliśmy ten czujnik pyłu. To jest tak szkodliwe, wyszło to.
Idę drogą i po prostu jest wielki kurz. Nawet córka mówi, mama, duszę się.
My tu jesteśmy najstarszą ulicą na Laskubieckiej i żeby nie było tutaj drogi.
Tak mówili mieszkańcy konińskiego osiedla we wrześniu ubiegłego roku. Obecnie mamy luty i sytuacja nie zmieniła się. Miasto co prawda złożyło wniosek na budowę ponad połowy ulicy Laskubieckiej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jednak teraz okazało się, że nie dostało tego dofinansowania.
Złożyliśmy 3 wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wojewody wielkopolskiego.
Rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias.
Tym razem nie zostaliśmy objęci dofinansowaniem w ramach tego programu.
No, zawód i rozczarowanie, myślę. Myśleliśmy, że już mamy to w garści, tą naszą ulicę, że jednak nam miasto zrobi, a tu jednak nie mam słów, bo znowu obiecanki.
Znaczy ta droga w takiej formie istnieje od II wojny światowej. Drogi polnej, ubitej. Od 2016 roku jest projekt, jest pozwolenie na budowę i od tego czasu miasto nie potrafi znaleźć środków. Oczywiście te środki są coraz wyższe, ponieważ jest inflacja.
No i rzekomo teraz doszło do 6 milionów szacowanych kosztów, więc chcę panów zapytać tak trochę złośliwie, czy tam po prostu mieszka za mało wyborców?
Mówimy tutaj o ulicy w dużym mieście, jakim jest Konin. Nie wiem dokładnie, ile tam tych osób zamieszkuje.
Wiemy, że kilometr długości kilometr, ma ta ulica.
Kilometr długości ma ta ulica. Tak jak tutaj padło w materiale, bezskutecznie od bardzo, bardzo długiego czasu mieszkańcy walczą o to, żeby zrobić. Tak jak jeszcze gdzieś doczytałem, co prawda nie, urząd nie dostał teraz tych pieniędzy z tego Funduszu Rozwoju Dróg, aczkolwiek nie wykluczają poszukania innych źródeł. Także jest tutaj jakieś światełko w tunelu, że tak powiem. Odwołam się w skrócie do przykładu z powiatu śremskiego, z gminy Brodnica. Mała osada leśna Tworzykowo. Tutaj mieszkańcy, grupa mieszkańców tej osady też walczy o remont drogi. Jest to piaszczysty odcinek przez las, który znajduje się na działce należącej do Lasów Państwowych. Czyli gmina nie ma tutaj w zasadzie nic do gadania. Była jakaś szansa na porozumienie między gminą a Lasami Państwowymi. No niestety nie doszło do tego. Wójt argumentuje tutaj, że owszem, gmina dba o drogę, tylko o fragment, który należy do gminy. To jest fragment od miejscowości Jaszkowo do granicy lasu. Potem zaczyna się już ta droga na działce będącej własnością Lasów Państwowych. Wójt powiedział wprost, Marek Pakowski, dlaczego ta nie podejmie się tego tematu. Koszty, które tutaj gmina musiałaby ponieść, to jest 1,5 miliona złotych. Chodzi o to uregulowanie kwestii prawnych, czyli też teren tej działki, zrobienie tej drogi. Sam argumentuję, że za te 1,5 miliona złotych można w gminie zrobić kilka innych inwestycji.
Mhm. Panie redaktorze, Jarosław Adamek, Radio LK.
Kiedy się tego słucha, oczywiście z odległości kilkudziesięciu kilometrów od Konina, to też trudno ocenić, ale jeżeli dobrze zrozumiałem, od II wojny światowej ludzie czekają na tę drogę, znaczy jak rozumiem, ludzie tam mieszkają. Mhm. Jest nowe osiedle, gdzie ludzie kilka lat temu wybudowali domy i teraz domagają się drogi, bo takie są najczęściej
historie
w naszych miastach. Więc jeżeli to 70 lat ludzie czekają na tę drogę, no to już troszkę długo, panie prezydencie Konina. No to już jest...
Ja
nie
za
wiem,
długo.
Czy Konin ma, bo niektóre miasta czy gminy mają taki program utwardzania dróg, że ludzie dowiadują się na najbliższe 4 czy na najbliższe 5 lat, jakie drogi w jakiej kolejności mają być robione. No i wtedy rozliczają tych włodarzy, tak, że... Znaczy tak, po pierwsze mają jasną sytuację, bo wiedzą, ile muszą czekać, a po drugie mogą przypilnować, żeby ten plan był realizowany. Także no nie wiem, no to co było w tym materiale, że drogi wśród pól do pól się buduje, no to wiemy dobrze, że to są pieniądze najczęściej europejskie na tak zwane drogi śródpolne, zupełnie inny program. Rządowy program rozwoju, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg też ma, jak bardzo wiem, takie twarde kryteria, gdzie ta droga musi być o odpowiednim znaczeniu komunikacyjnym i tak dalej. No dlatego tego typu inwestycje najczęściej dostają za mało punktów. W Lesznie obecny prezydent zapowiedział ludziom, że 1 kilometr drogi na rok będzie robiony. Takiej właśnie gruntówki utwardzany. 1 kilometr w ogóle, no to czasem to jest kilka różnych ulic, które są krótsze. Na razie realizuje, no ale znowu przypominam, że to jeszcze nie ma roku jego urzędowania. Ludzie oczywiście dowiadują się, które drogi w tym roku będą robione, no i tylko obserwujemy, że przetargi są ogłaszane i rozstrzygane, więc mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. No trudno mi prezydentowi Konina sugerować podobne rozwiązanie, no ale myślę, że byłoby miło dla niego, także pod względem wyborczym.
Dokładnie. Co prawda jeszcze trochę czasu do roku wyborczego, ale czasami dziwnym trafem takie środki znajdują się właśnie w tym roku, kiedy przychodzi do wyborów samorządowych.
Mm-hmm. Tak, czyli proszę państwa, są to bardzo związane z kalkulacją polityczną sprawy, aczkolwiek nie muszą takimi być. To, co redaktor Adamek opowiada o podejściu do remontowania czy budowania dróg w Lesznie, wydaje się o tyle ciekawe, że można w zasadzie skalkulować, ile kosztuje kilometr drogi. Wiadomo, no, ta cena będzie tam pewno stopniowo, można też i wkalkulować inflację i tak dalej. No i w budżetach kolejnych rocznych planować, że znowu tych kilka kilometrów przybędzie.
Mnie zdumiewa te 6 milionów za ten kilometr, ale podejrzewam, że chodzi tu też o infrastrukturę podziemną, więc kwestia, jak to tam wygląda, kanalizacja i tak dalej, to też może dodatkowo kosztować.
Mm-hmm. No dobrze, proszę Państwa, zmierzamy do końca. Troszeczkę żeśmy dzisiaj powędrowali po miejscowościach Wielkopolski, patrząc na te relacje mieszkańca z władzą lokalną, burmistrzem, prezydentem, mieszkańca protestującego albo domagającego się czegoś, jak słyszymy nawet od kilkudziesięciu lat. No, ciekawe są te sprawy, a na koniec jedna sprawa, która się wymyka tym, o których dotąd mówiliśmy. Dzięki.
To był.
Tak, na koniec proszę Państwa odnieśmy się tylko do tego, co spotkało dziennikarza Gazety Wyborczej Piotra Żytnickiego. Na trybunach Lecha Poznań zawisł transparent Żytnicki pedofil. Zacytuję może komentarz facebookowy Krzysztofa Kaźmierczaka, też naszego kolegi poznańskiego dziennikarza, który napisał: nie jest bohaterem mojej bajki. Nie zapomnę mu, że ujawniając wrażliwe informacje przyczynił się do załamania śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Stanowczo jednak sprzeciwiam się podłej, hejterskiej, zaszczuwającej nagonce na Piotra Żytnickiego. Jak panowie tę sprawę oceniają i na nią patrzą?
Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Możemy różnić się, jeśli chodzi o poglądy, możemy mieć różne zdanie, jeśli chodzi o różne kwestie, ale absolutnie no nie może by dochodzić do sytuacji, kiedy człowiek zostaje zaszczuty, obrzucony błotem.
Redaktor Jarosław Adamek.
Akurat rzecz absolutnie bez jakiejkolwiek dyskusji, no jak zawsze, no klasyczny hejt i nic więcej. Mają ludzie prawo oceniać to, co piszemy i mają prawo nie zgadzać się z tym, co piszemy.
Zgadza się.
Mają prawo czuć się dotknięci tym, co piszemy, czy mówimy. Mają prawo uważać, że nie mówimy prawdy też, bo wiadomo, ich prawda może być zupełnie inna. Natomiast no to tego typu deklaracje, czy określenia, czy sformułowania, no to one są absolutnie hejterskie. No to jest klasyczne stwierdzenie w naszych dyskusjach o ocenach osób publicznych, jak oceniamy prezydenta, posłów, polityków, że możemy mówić, że jest beznadziejnym politykiem albo że beznadziejnie rządzi, ale nie zarzucamy mu bez jakichkolwiek podstaw, jakichkolwiek czynów przestępczych. No i tu jest jednoznaczne uderzenie, zarzucenie koledze z Gazety Wyborczej no obrzydliwego przestępstwa bez jakichkolwiek podstaw, jakichkolwiek. Więc klasyczny hejt do ścigania, mam nadzieję, i mam nadzieję, że ktoś za to odpowie, przynajmniej będąc skazanym na jakąś ładną kwotę na cel charytatywny.
Gośćmi dzisiejszego magazynu To był tydzień w Wielkopolsce byli reporter Głosu Wielkopolskiego Tomasz Barylski.
Dziękuję.
I redaktor Jarosław Adamek, Radio LK w Lesznie. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję, kłaniam się pięknie.
Dziękujemy również my, czyli prowadzący Rafał Regulski i realizujący audycję Paweł Kretkowski. Do usłyszenia, dobrej soboty i jutro dobrej niedzieli dla państwa od nas wszystkich.